Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Szanowni Państwo, ten proces nazwano jednym z największych błędów popełnionych przez ludzkość, a efekt tego procesu, największą zalegalizowaną zbrodnią czasów antycznych, wydarzyło się to prawdopodobnie 14 lub 15 dnia miesiąca Nisan, 30, 31 lub 33 roku w rzymskiej prowincji Judei. Oskarżonym i skazanym w tym procesie był niejaki Jezus z Nazaretu. A to zdarzenie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju dziejowego i dlatego nie dziwi fakt, że i w XXI wieku są tacy, którzy chcą wyrok wydany w owym procesie w pierwszym wieku naszej ery rewidować i przy pomocy oficjalnych procedur prawnych Jezusa uniewinniać. Czy takie spojrzenie na sprawę w ogóle ma sens, a czy sama rewizja w ogóle jest wykonalna? Nad tym będziemy zastanawiać się w Radiu Kraków przez najbliższą godzinę. Tadeusz Marek, zapraszam.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
A ze mną w studiu jest już prawniczka, historyczka prawa, dr Paulina Święcicka z Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorka książki Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastanawiałem się przed naszym spotkaniem, czy można byłoby postawić taką tezę, że gdyby nie to, że cesarz Tyberiusz, który urzędował wówczas, kiedy to wszystko, o czym będziemy rozmawiać, się wydarzyło, był człowiekiem zlęknionym i bardzo wyczulonym na to, że mogłoby się wydarzyć coś takiego, że straciłby władzę, to czy bez tego jego usposobienia, które sobie wyinterpretowujemy z różnych faktów, w ogóle rozmawialibyśmy o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że ten moment, o którym rozmawiamy, to jest takie miejsce, w którym ruszył zegar historii. I dlatego właśnie ludzkość przez pokolenia pragnie tej rewizji. Rewizji wyroku. Od razu powiem, nie procesu, tylko rewizji wyroku. Ponieważ rewizji dokonujemy w odniesieniu do tego wytworu końcowego, czy tej sentencji, która zakończyła to postępowanie. Powracając do pytania, czy odnosząc się do pytania, Tyberiusz jest przedstawiany przez historiografów, czyli głównie Tacyt, następnie Swetoniusz, jako bardzo trudna osoba. Znaczy on najpierw miał problem w ogóle, żeby uzyskać władzę. Gdy ją już uzyskał, był bardzo wrażliwy pod każdym względem na to, żeby ta jego władza pozostała nienaruszona pod jakimkolwiek względem. W związku z tym był bardzo wrażliwy na jakiekolwiek przejawy uzurpacji władzy. To jest też ten okres, kiedy ten pryncypat, czyli ten nowy ustrój, on się kształtuje, on się konsoliduje, można powiedzieć. W związku z tym Tyberiusz, jako osoba przynajmniej taka, jaka była przedstawiana w źródłach, jest trudną osobą.
Trudną osobą, której się trzeba bać. I
tak,
na którą trzeba uważać.
Na pewno.
I mówimy także o urzędnikach, prawda, którzy muszą tak
oczywiście
działać, żeby się nie narazić cesarzowi.
Zwłaszcza, że urzędnicy byli przez niego mianowani, bo to jest okres cesarstwa. W związku z tym, jeżeli patrzymy na urzędników, to oni mają tak zwane imperium delegowane, czyli to są pewne wyjątki z władzy cesarskiej, z władzy princepsa. W związku z tym Piłat jako namiestnik, skoro był delegowany jako namiestnik prowincji, jako ten prefekt, to on miał władzę delegowaną przez cesarza, przez princepsa, właśnie tak powinna była powiedzieć, i on jest przed nim absolutnie odpowiedzialny. Tylko przed nim, nie przed senatem, tylko przed princepsem. I teraz, to co jest istotne, to jest uwikłanie takie polityczne Piłata, ponieważ on miał swojego protektora, jego protektorem był Sejan, on był prefektem pretorianów, a biorąc pod uwagę ten czas, to był prawdopodobnie 31 albo 33 rok, naszej ery oczywiście, to w tym momencie miał miejsce polityczny proces Sejana i Sejan został skazany, razem z całą rodziną oczywiście, bo to przy okazji stosowano jeszcze odpowiedzialność zbiorową.
I został skazany z zarzutu crimen lese majestatis.
Dokładnie.
Czyli naruszenie godności cesarskiej, tak, cesarza, władzy, podważenie tej władzy, czyli taki zarzut, który był chyba najwyższym i najbardziej takim brzemiennym w skutki.
Najbardziej
zarzutem.
Poważnym zarzutem, tak. To to było takie przestępstwo. To tutaj sprawa karnego, by trzeba było powiedzieć. Mamy pojęcie crimen przede wszystkim, prawda? Bo mamy crimina publica delicta privata. Natomiast to było crimen i to było najpoważniejsze przestępstwo, które wówczas znało prawo rzymskie.
I teraz, dlaczego ja od tego
Czyli
zacząłem?
Czyli przestępstwo obrazy majestatu.
Ja zacząłem od tego, dlatego że to jest ważne, żeby mieć na uwadze okoliczności polityczne, kiedy rozmawiamy o procesie Jezusa z Nazaretu. Dlatego, że to się nie wydarzyło w oderwaniu od rzeczywistości politycznej, nie wydarzyło się w oderwaniu od pewnej obyczajowości religijnej także. I teraz my będziemy się zastanawiać nad tym, co w tym procesie Jezusa poszło nie tak. No bo jeśli mówimy o rewizji, czyli gdybyśmy mieli to przełożyć na dzisiejszy język, to trochę jak apelacja, z tym, że w apelacji badamy wyłącznie to, czy procedura, czy proces był właściwy, a w trakcie rewizji będziemy się zastanawiali nad tym, czy w ogóle dowody zostały także dobrze odczytane, przeprowadzone, czy okoliczności zostały dobrze ocenione i to będziemy kwestionować, prawda? Więc już mamy takie założenie, że wtedy, wówczas właśnie w Jerozolimie tego 31 lub 30 trzeciego roku naszej ery, coś poszło nie tak. I teraz myślę, że musimy sobie wyłożyć, co mogło pójść nie tak.
Pojęcie rewizji, czyli revisio po łacinie, oznacza, że jakiś organ nadrzędny będzie mógł skontrolować, ocenić, jeszcze w jakiś dodatkowy sposób zastanowić się nad z jednej strony kwestiami formalnymi, a z drugiej strony również nad kwestiami materialno-prawnymi. I teraz, jeśli spojrzymy sobie na kwestie formalno-prawne, to od Augusta mamy taką procedurę, zarówno w sprawach prywatnych, jak i w sprawach karnych, bo to też trzeba powiedzieć, która jest określana jako cognitio extraordinem. To jest procedura cesarska. Inaczej mówiąc w języku polskim, proces kognicyjny. Zasadą była jeszcze skargowość, która pochodzi z okresu republikańskiego. Drugą zasadą była niemalże nieograniczona dyskrecjonalność tego urzędnika, który miał władzę, tutaj będziemy ją określać jako imperium, bo ona wystarcza na prowincji.
Do tego, żeby skazać kogoś na śmierć.
Tak.
I chodzi o to, że musi być ktoś, kto zgłosi, że doszło do jakiegoś przestępstwa, natomiast już w trakcie oceny tego, czy doszło, czy nie doszło, urzędnik, który prowadzi takie postępowanie, może tak naprawdę wszystko. To od jego oceny, to od jego zdania, to od jego opinii na ten temat zależy los tego człowieka, który jest pod sądem. I w takiej sytuacji znalazł się Jezus z Nazaretu. To znaczy zgłoszono, że doszło do nieprawidłowości i teraz Piłat miał taką możliwość, żeby ocenić, czy doszło, czy nie doszło i na podstawie tego, co oceni, wydać wyrok skazujący lub też nie.
Tu trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że ta władza dyskrecjonalna, ona się po łacinie nazywa arbitrium judicantis i w ramach tej władzy dyskrecjonalnej Piłat mógł swobodnie kwalifikować zarzuty, jak również swobodnie dobrać karę, ale powstaje jeszcze jedno pytanie, które nasunęło mi się, gdy po raz któryś zastanawiałam się nad tymi zdarzeniami. Na ile Piłat był niezależny? Na ile był niezależnym sędzią? On oczywiście, jeśli chodzi o sprawowanie władzy w prowincji, był niezależny absolutnie od władz lokalnych, od kogokolwiek, kto tam inny był. Natomiast on był zależny od cesarza. W związku z tym ten argument właśnie, że spojrzymy na Tyberiusza i na jego oczekiwania, na jego umysłowość, na jego wrażliwość też, jeśli chodzi o zachowanie swojej władzy, to tutaj to może mieć znaczenie i to bardzo duże, ze względu na to, że chociażby Żydzi to też wyczuli, ponieważ użyli tego argumentu, nie jesteś przyjacielem cesarza, jeśli go nie skażesz. I to jest bardzo mocny argument.
I to jest istotne, że ten argument pada już po tym, kiedy Piłat mówi, nie widzę w nim żadnej winy. Dodajmy, że Jezusowi postawiono trzy zarzuty. Pierwszy dotyczył tego, że nawoływał do niepłacenia podatków. Drugi tego, że nawoływał rzekomo do buntu Żydów. W końcu trzeci to był ów zarzut, o którym powiedzieliśmy na początku, czyli crimen lese majestatis, czyli ten najcięższy zarzut, na który Tyberiusz prawdopodobnie był najbardziej wyczulony, najchętniej skazywano na śmierć właśnie w momencie, kiedy taki zarzut się pojawił. I teraz, co robią Żydzi? Żydzi mówią Piłatowi tak, jeśli nie skażesz człowieka, któremu zarzuca się crimen lese majestatis, to tak naprawdę będzie można przerzucić ten zarzut na ciebie. To tak jakbyś popierał takie działania, które należy w myśl rzymskiej racji stanu potępić.
Namiestnik w prowincji, czyli taki namiestnik, jakim był Piłat, miał dwa obowiązki. Po pierwsze, utrzymać spokój w prowincji. To była prowincja cesarska, to też jest istotne akurat tutaj. Po drugie, właśnie zbierać podatki. I ten zarzut crimen lese majestatis, czyli zarzut umniejszenia majestatu cesarskiego, ale także i ludu rzymskiego, bo to tak naprawdę z tego wychodzi, on absorbuje te dwa pozostałe zarzuty. No bo pieniądze z podatków z prowincji cesarskiej płyną do kasy cesarskiej, a cesarz jest zainteresowany w tym, żeby utrzymać spokój w prowincjach. I to były dwa podstawowe zadania takiego namiestnika. I w momencie, kiedy stawia się podsądny, właśnie zostaje przyprowadzony podsądny, któremu stawia się takie trzy zarzuty, które, tak jak powiedziałam, mogą być kwalifikowane dowolnie, ale cesarz ma pewne oczekiwania. A Piłat odpowiada przed cesarzem. Zresztą tak to się zakończyło. To urzędnik, który pozostaje obojętny na tego typu zarzuty, może sam obawiać się tego, że poniesie jakieś konsekwencje. No, człowiek jest egoistą, w związku z tym zazwyczaj stara się nie brać na siebie pewnego ryzyka.
Zwłaszcza kiedy rzecz dotyczy jakiegoś nieobywatela Rzymu, człowieka, którego nie zna, człowieka, na któremu mu nie zależy.
Dokładnie.
Możemy romantyzować, że tam doszło do zawiązania jakiejś niecodziennej więzi między Piłatem a Jezusem i tak dalej, i tak dalej. Ale wiemy, jeśli ocenimy to z dystansu i chłodnym okiem, bez emocji, że to prawdopodobnie jest nieprawda. To znaczy, to był szeregowy człowiek, z którym coś trzeba zrobić. Jakiś poranny problem, który trzeba rozwiązać po to, żeby potem udać się na zasłużony wszakże spoczynek.
Tak, po prostu Jezus był dla Piłata jako namiestnika prowincji, który ma właśnie te swoje obowiązki i jest odpowiedzialny przed cesarzem. On był po prostu osobą niewygodną. Pamiętajmy jeszcze o tym, w którym momencie to się zdarzyło, prawda? Bo to było to tak zwane jedno z tych świąt pielgrzymkowych. Mnóstwo tych pielgrzymów, Żydów było w Jerozolimie.
Święto Paschy.
Święto Paschy.
I dlatego też sam Piłat był w Jerozolimie. Normalnie by go
Dokładnie
tam nie było.
Tak.
Chodziło o porządek.
Tak, byłby w Cezarei Nadmorskiej, bo tam, czyli Cezarea Maritima, bo tam była siedziba namiestników prowincji Judei.
Którzy niechętnie do tej Jerozolimy jeździli.
Jeździł, jeśli potrzebował. Albo jeśli musiał. I generalnie z przekazów źródłowych wynika, że on nieczęsto tam bywał. To był tak. Jeden konkretny moment, kiedy właśnie tych Żydów było tam bardzo dużo. Po drugie, arcykapłani byli już wtedy bardzo zdeterminowani do tego, żeby pozbyć się tego niewygodnego czynnika, człowieka. W związku z tym w taki sposób skonstruowano to, no te zarzuty, bo to, czyli to oskarżenie, byśmy powiedzieli dzisiaj. No a Piłat, no cóż, no jak przedstawia to Buchakow, no nie możemy powiedzieć, że bolała go głowa, bo tego nie powiemy, natomiast właściwie to chciał się pozbyć problemu.
Pytanie...
A też wiedział, w jaki sposób jest, jakie są oczekiwania cesarza.
A pytanie, czy takich problemów, w cudzysłowie, jak Jezus, Piłat miał wtedy sporo? To była taka rzecz niecodzienna, jak próbuje się to przedstawiać? Czy raczej był to szeregowy proces kolejnego gościa, który wychodził przed szereg?
Takich problemów było dosyć sporo, ponieważ Judea stała się prowincją rzymską w VI roku naszej ery i przynajmniej z przekazów źródłowych wiemy, że takich wędrownych mesjaszy, Żydzi czekali na Mesjasza, bo on miał ich, powiedzmy, odnowić i wewnętrznie, i też politycznie.
No właśnie, bo Mesjasz to miał być przywódca polityczny, nawet tak. Może przede wszystkim ten, który wyzwoli naród z niewoli, tym razem rzymskiej, prawda?
Tak, ale...
Więc samozwańczych Mesjaszów było wielu.
Bardzo wielu.
I wszyscy skazywani.
Zazwyczaj tak. Z tego, co wiemy oczywiście. W związku z tym po prostu dla Piłata to był po prostu kolejny powiem w cudzysłowie, wichrzyciel, jeszcze prawdopodobnie mu doniesiono, że podążają za nim tłumy. Jeszcze mamy ten konkretny moment, kiedy mamy tłumy w Jerozolimie. W związku z tym generalnie należy się z tym problemem uporać.
No dobrze. I pomimo tego, że jest problem do załatwienia, chcemy to zrobić szybko i skutecznie, to mimo wszystko na tym poziomie proceduralnym, bo to rozróżnienie, którego trzeba dokonać, że jeśli mamy proces, to z jednej strony oceniamy to, co się wydarzyło, z drugiej strony musimy to zrobić wedle określonej procedury. I jeśli się zgadza z procedurą, to jest poprawne formalnie. I my nie mamy wątpliwości co do tego, że proces Jezusa był formalnie prawidłowy. To znaczy świadek został przesłuchany osobiście przez organ prowadzący postępowanie, następnie przyznał lub nie przyznał się do winy i zapadł wyrok, prawda?
Jeśli chodzi o stronę proceduralną, nie ma żadnych wątpliwości, czyli o tę stronę formalno-prawną. Ze względu na to, że tak jak powiedziałam, to była nowa procedura, ona oczywiście czerpała z tej istniejącej w okresie republikańskim, czyli przed questiones perpetue, natomiast reguły pewne się dopiero kształtowały. Nie mamy pewnych fundamentalnych zasad, które mamy dzisiaj, czyli nullum crimen sine lege, czyli nie ma przestępstwa
bez ustawy
i nullum pena sine lege, czyli nie ma kary bez ustawy.
To wszystko jest w gestii tego organu,
tak,
który prowadzi.
Dlatego,
prawda?
Mówimy właśnie o tej arbitralności, tej dyskrecjonalności takiego organu.
Czyli jak rewizja, to nie tutaj.
Nie tutaj.
I jesteśmy w tym miejscu, w którym Piłat wydał wyrok. Powiedział, wychłoszczcie go, puśćcie wolno, nie znajduje.
To jest bardzo dobre pytanie. Przepraszam, wejdę w słowo, bo właściwie to jest pytanie, co on chciał. Znaczy, co on właściwie sądził i co on chciał. No to, co on sądził, tego nie jesteśmy w stanie zrekonstruować, no bo siłą rzeczy Piłat nie żyje, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie z nim porozmawiać, przesłuchać i tak dalej. Ale na podstawie przekazów, i nie mówię tylko o Ewangeliach kanonicznych, mówię też o apokryfach, mówię też o innych, chociaż tam są bardzo drobne źródła, takie pozaewangeliczne, historiografów, możemy stwierdzić, że on nie był przekonany o tej winie. Właściwie chciał zastosować karę porządkową.
Dla świętego spokoju przyprowadziliście...
Dokładnie.
Nie widzę winy, ale wychłoszczę go,
tak, na przykład,
będzie
po
spokój.
Prostu. To jest tak zwany problem prewencji generalnej. Dla przykładu, ja go wychłoszczę, to może inni mi nie będą po prostu w ten sposób przeszkadzać.
No dobra, ale zdarzyło się coś takiego, co sprawiło, że on, możemy chyba tak powiedzieć, zmienił treść tego wyroku.
To pierwsze, to nie było wyrok. To była taka decyzja urzędnicza, która wynika z takiej władzy administracyjnej, która była określana coercitio, i ją się czasem tak odrobinę zabawnie tłumaczy jako władza karcenia. No pytanie, czy chłosta jest mieści się w ramach karcenia, ale tu niepotrzebny był wyrok.
Czyli wtedy jakby treścią tego wyroku byłoby to, że mamy uniewinnienie, to znaczy mamy niewinnego, tak, człowieka, którego trzeba skorygować.
Przykładowo po prostu, żeby, że tak powiem, społeczeństwo widziało, żeby tak nie postępowało.
Czyli wyrok zapadł jeden i wypadł i zapadł pod wyraźnym wpływem tak zwanego ludu,
tak,
tuszy, która kłębiła się przed,
tak,
pretorium.
Tak, to jest raz, a dwa, pod wpływem tego argumentu, który został tutaj użyty. Czyli jeśli go nie skażesz, nie będziesz przyjacielem cesarza.
I to jest ten moment, w którym my, i nie tylko my, bo wielu było takich przed nami, zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy rewizja byłaby zasadna i czy w ogóle można ją przeprowadzić. I o tym porozmawiamy z Pauliną Święcicką już za chwilę.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Doktor Paulina Święcicka niezmiennie jest z nami w Radiu Kraków. Zastanawiamy się nad tym, czy można Jezusa po tych 2000 lat uniewinnić, czy też nie. Słowem, zastanawiamy się nad rewizją procesu, czy też rewizją wyroku, który zapadł w procesie Jezusa z Nazaretu w pierwszym wieku naszej ery. Organem, który orzekał, był wówczas prefekt Judei Poncjusz Piłat. No i teraz tak, rzecz wygląda w ten sposób. 1933 rok w Jerozolimie zbiera się trybunał, który uznaje, że to był wielki błąd, ten wyrok. No ale właśnie, pytanie jaki? Pytanie, czy można to odnieść do postępowania przed Piłatem. W roku 1948 ta sprawa jest rozważana, czy postulowane jest rozważanie jej przez Sąd Najwyższy Izraela. W 2013 roku pewien adwokat występuje z wnioskiem, czy też skargą do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. A zatem temat Jezusa z Nazaretu jest cały czas aktualny, nie tylko w namyśle religioznawczym, nie tylko w namyśle teologicznym, ale także w namyśle prawnym w pełnym tego słowa znaczeniu. Pani doktor, czy to w ogóle ma sens?
Zaczęłabym od stwierdzenia, że ludzkość potrzebuje tej rewizji. Pytanie, jak jej można dokonać? Rzeczywiście, były próby. Właściwie to nawet pierwsza próba była już nawet w 1931 roku. 1931 oczywiście. Potem w 1933. Potem w 1948. Potem w 2013, kiedy ten adwokat z Kenii zgłosił wniosek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Oczywiście Trybunał Międzynarodowy nie może się tu wypowiadać, no bo tutaj nie chodzi o jakąś sprawę pomiędzy państwami. Natomiast czy to ma sens?
Załatwianie prawne tego, to znaczy my wiemy, że to było niesprawiedliwe.
Czujemy,
że to było niesprawiedliwe, bo też źródła, którymi dysponujemy, są nikłe. To znaczy to są Ewangelia, pokryfy, kilka zapisków i my na tej podstawie możemy dokonać jakiejś oceny, możemy to poczuć, ale czy jest podstawa, żeby uruchamiać procedurę prawną?
Znaczy pytanie, kto miałby tę procedurę uruchomić? No bo oczywiście zawsze wniosek można złożyć. No powiedzmy te deklaracje, które mamy z tych lat 30. i z tego 48. roku, kiedy zajmowały się tym jakieś organa żydowskie, to są deklaracje. To nie są żadne orzeczenia, żadne rewizje, żadne wyroki czy cokolwiek tego typu.
Zwłaszcza, że nie dotyczą postępowania przed Piłatem
raczej.
Zwłaszcza,
że tak.
Tylko pamiętajmy o tym, że zanim Jezusa postawiono przed Piłatem, to można powiedzieć, że jakieś okoliczności faktyczne ustalono przed Sanhedrynem, czyli tą Wysoką Radą Żydowską.
No
prawda?
To była taka próba, powiedzmy, podjęcia pewnych działań o charakterze procesowym. Ale mówię o charakterze procesowym, czyli w cudzysłowie to mówię, to jakaś taka namiastka procesu, natomiast właściwie dążono wówczas do tego, żeby podjąć decyzję o tym, że tak oddamy go pod tutaj władzę rzymską, to znaczy pod Trybunał Rzymski. Natomiast finał był taki, tych prób rewizji wyroku, że te jakieś organa, te gremia żydowskie wypowiadały się, że powinno do tej rewizji dojść przed jakimś wyższym organem włoskim. Jako naturalną Italię, Włochy.
Republika Włoska
tak,
jako
kontynuacja naturalna Imperium Romanum.
No ale pani słusznie
ale
zauważa
do tego nie
w książce,
doszło.
Że przecież równie dobrze można byłoby uznać, że spadkobiercami po Imperium Rzymskim, nie wiem, są Niemcy, jest nawet i Turcja.
Wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodziłoby o tę rewizję, to powinien się wypowiedzieć rzeczywiście jakiś sąd włoski. Ze względu na to, że to nie jest tak, że dowolny organ może wypowiadać się na temat decyzji podjętej przez jakiś organ, który ma swój czas i miejsce. Czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy wzięli na przykład Grecję, czy no nie Hiszpanię, to nie wydaje mi się, że to byłby właściwy organ.
Czyli z jakiegoś powodu, mimo wszystko, nawet ten włoski organ nie pali się do tego, żeby rewidować.
Zdaje się, że nie ma
materiału dowodowego?
No właśnie, to jest dobre pytanie, ze względu na to, że to, co mogłoby być tutaj podstawą, no to są narracje historyczne. Jest niewiele osób dziś, które wątpią w historyczny aspekt tego zdarzenia. Natomiast trzeba pamiętać, że narracje historyczne zostały napisane no, w jakimś czasie odległym od samych tych zdarzeń. Najprawdopodobniej przez osoby, które nie były naocznymi świadkami, które oczywiście mogły korzystać z jakiegoś wspólnego źródła, to się nazywa źródło Q chociażby, które na pewno słyszały o tych zdarzeniach, bo to były te przekazy, to tak zwana tradycja ustna. Natomiast pisały w określonym miejscu, pisały w określonym czasie i też kierowały ten przekaz do określonych osób. I to są lata prawdopodobnie 60., 70., nawet i setne, już tego pierwszego wieku naszej ery. To było wtedy, kiedy wiara chrześcijańska, która zaczęła się, powiedzmy, wykluwać, a potem zaczęła się kształtować, powiedzmy, miała chyba takie aspiracje, bym powiedziała, do tego, żeby się rozprzestrzeniać również. No, tylko nie siłą, tylko akurat siłą
narracji.
Narracji.
Aha,
i siłą
opowieści.
Dyskursu, opowieści. Aha. W związku z tym jakby zależało na tym, aby ci Rzymianie, którzy powiedzmy, no, przynajmniej z punktu widzenia chrześcijańskiego, katolickiego, byli poganami, no ale oczywiście w odwrotną stronę to też działało, w jakiś sposób zaczęli przekonywać się do tej nowej wiary,
stąd
do tego nowego pomysłu na świat.
Ten romantyczny obraz Piłata, prawda? To jakby nie wzięło się znikąd. To znaczy możemy wnioskować, że to jakiś miało mieć też no, charakter
oczywiście,
perswazyjny
tak.
Jednak.
Tak.
Ten urzędnik rzymski przecież ukazany jest w Ewangeliach jako taki gość, z którym chciałoby się pogadać, trochę podyskutować może, który
no
sam
Jezus
jest
akurat
otwarty.
Nie szczególnie z nim no bardzo chciał rozmawiać, to jeszcze do tego wrócimy.
To jest prawda. Ale pani doktor, co w takim razie z pani punktu widzenia jest najważniejsze w tym fenomenie jednak powracającym przez cały XX wiek, także i teraz, tym fenomenie właśnie próby dokonania jakiejś autentycznej rewizji tego procesu?
Ja myślę, że takie ludzkie poczucie niesprawiedliwości, ludzka potrzeba, żeby coś naprawić, żeby naprawić jakiś błąd. Bo to ewidentnie jest błąd, ale nie od, tak jak powiedziałam, nie od strony proceduralnej, bo tu wszystko było w porządku. Tego nie możemy wzruszyć. Po prostu ta procedura była taka. Ona była inna niż nasza, ale ona po prostu była taka
I kropka.
I już. I kropka. Natomiast jest pewien... Ja widzę jakby tutaj dwa momenty tego kryzysu, o którym kiedyś tam powiedzmy wspominałam, tej kryzys greckiej, który mamy w tym postępowaniu. Po pierwsze, problem braku płaszczyzny porozumienia pomiędzy podsądnym a organem, ponieważ nie rozumieją pojęć w ten sam sposób, co jest podstawową zasadą racjonalnego dyskursu i wypracowania intersubiektywnej konkluzji.
Czyli
takiej,
mówimy
która
król
będzie
żydowski,
akceptowana.
To wiemy, co to jest król żydowski.
Tak. I Piłat to rozumie inaczej, a Jezus to rozumie inaczej.
Bo Piłat to rozumie w kategoriach
politycznych
a Jezus religijno-duchowych.
Tak, takiej mesjanistycznej można powiedzieć.
A ci, którzy stawiają go przed sądem, wykorzystują połączenie tych dwóch elementów, tych dwóch rozumień. To znaczy z jednej strony mówią, że uważaj, dlatego że to jest człowiek, który może podburzać politycznie, ale z drugiej strony on dla nas też jest niewygodny.
Oczywiście.
Dlatego, że psuje jakiś porządek, status quo.
Psuje nam porządek, tak. Bo trzeba pamiętać o tym, że oczywiście, no jak w każdej innej prowincji, władza rzymska w jakiś sposób ustalała reguły współpracy, można powiedzieć, z władzą zastaną, z władzą lokalną.
Dlatego najwyższy arcykapłan miał pewne kompetencje.
Oczywiście.
On miał dbać o porządek w mieście, ale już nie mógł, prawda, skazać na śmierć. Dlatego
nie, te kompetencje były wyłączone.
Potrzebne już było porozumienie się z Piłatem.
Tak. A poza tym to też, no co nam chyba intuicyjnie się wydaje oczywiste, no arcykapłani, no oni po pierwsze władza w świątyni, po drugie autorytet wśród społeczeństwa. Po trzecie, interpretacja prawa, takie jakie ono wtedy było. Jakby dominacja w tym takim sensie polityczno, ale też gospodarczym, bo świątynia spełnia bardzo różne funkcje, jeśli chodzi o tutaj państwo żydowskie, o Jerozolimę i tak dalej. Przecież tam są zbierane podatki, tam są depozyty. Tam są składane ofiary, te ofiary powinny być kupione akurat dokładnie w tamtym miejscu, bo one mają określony charakter, bo są w jakiś sposób poświęcone i tak dalej. Także ta dominacja, bym powiedziała, taka z jednej strony kulturowa, z drugiej strony dominacja autorytatywna właśnie tych arcykapłanów i im też na tym zależy, żeby był spokój, bo oni mają właśnie tę swoją ugruntowaną w porozumieniu z Rzymianami władzę.
Mnie bardzo ciekawi i intryguje to, być może nie, to nie jest za daleko posunięty wniosek moim zdaniem, że ten kazus Jezusa z Nazaretu, tego procesu jest żywym przykładem tego, jak bardzo ważne powinny dla nas być niezależne i niezawisłe sądy. Bo przecież jeśli mówimy o owej krizis, o której wspominasz, to tam jest ten problem, to jest ta podstawa dokonania rewizji, że oto zapadł wyrok pod bardzo silnym naciskiem ludu i okoliczności politycznych, w które zamieszany i którymi związany był urzędnik, którym był Poncjusz Piłat. Bez tak. tego tej rozmowy by nie było.
Tak, wydaje mi się, że po prostu to jest taka, że to była taka osoba, która no, znalazła się w jakimś miejscu, trafiła potem do kredo, chrześcijańskiego, znaczy katolickiego też nawet, więc...
Skazany pod Ponckim Piłatem.
Tak, prawdopodobnie nikt by o nim nie pomyślał. Gdzieś mógłby tam być po prostu na liście urzędników, którzy pojawili
się. Nie znamy innego w tak zwanym mainstreamie prefekta Judei, tak. prawda?
Znaczy znamy Koponiusza, który był pierwszy, ale to...
Ty znasz.
Tak.
No. Ja nie znam.
Józef Flawiusz o nim wspomina. Natomiast to była osoba, która była... Znaczy właśnie to tak naprawdę mam wrażenie, że to była osoba taka nieszczęśliwa. Bo z jednej strony ode mnie się oczekuje czegoś, z drugiej strony jestem zależny i to jest właśnie ta kwestia niezawisłości, bo on to nie był niezawisły sędzia. I właściwie nie możemy mówić o niezawisłości sądów, sędziów.
Zależnych od cesarza.
Tak, w tym okresie.
Łaski jego i niełaski.
Dokładnie, bo oni mieli po prostu władzę delegowaną. No to jeśli cesarz swoje imperium im delegował, no to znaczy, że oni absolutnie byli przed nim odpowiedzialni i musieli odpowiadać na jego oczekiwania.
Takim przedłużeniem ręki cesarza.
Tak, dokładnie.
Po prostu.
Tak. I teraz jeszcze jest druga kwestia swobody podjęcia tej decyzji ostatecznej. Tam nie było swobody, ponieważ był nacisk, a Piłat był tak uwikłany, ale też prawdopodobnie był tak słabą istotą, że nie potrafił się tam odnaleźć.
Dodajmy, przypomnijmy, my o tym mówiliśmy kilkanaście minut temu, że tam jeszcze w tle była ta sprawa Sejusza, jeśli dobrze pamiętam.
Sejana.
Sejana, którego Piłat był protegowanym,
tak.
który został skazany na śmierć
tak.
z całą swoją rodziną. To nie są wygodne okoliczności.
No nie.
Ale jest jeszcze jeden wątek, którego w tych naszych spotkaniach około wielkanocnych mam wrażenie, że jeszcze nie podejmowaliśmy, a bezpośrednio wiąże się z tą kwestią właśnie władzy, którą dysponował Piłat, a mianowicie kwestia Barabasza. I kwestia tego Barabasza, który jest jakoś tak bardzo połączony w przekazach ewangelicznych z procesem Jezusa, a pojawia się bardzo wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w ogóle do czegoś takiego mogłoby dojść na poziomie formalnym, bo to by się wiązało z tak zwaną abolicją, czyli uniewinnieniem, jak to nazwać po polsku, żeby to miało mądre odniesienie.
Jeśli chodzi, bo ja się może tu odniosę do całej kwestii. Jeśli chodzi o ten moment narracyjny, gdzie wspomina się o Barabaszu, czyli o tak naprawdę odniesienie do czegoś, co moglibyśmy nazwać, i to się tak nazywa, w literaturze Privilegium Paschale, to tu są bardzo duże wątpliwości.
Privilegium Paschale, czyli to, że możemy na święto Paschy, możemy zażądać, żebyś nam uwolnił jakiegoś
tak.
więźnia.
Ułaskawił.
Ułaskawił. O, prawo łaski, no właśnie o to chodzi.
I teraz, jaki jest problem? Problem jest taki, że my nie mamy przekazów źródłowych poza Ewangeliami, że taką kompetencję włączono w zakres władzy prefekta, który akurat zarządzał tą prowincją. Ponieważ w tamtym okresie, czy na początku pryncypatu już, kompetencja do ułaskawienia, czyli tego prawa łaski, bo to też tak możemy nazwać, przysługiwała no, senatowi może, ale generalnie cesarzowi. Co do zasady, ze względu na jakieś takie okoliczności, które były dla niego samego istotne. No nie wiem, jakieś urodziny, czy jakiś jubileusz, czy coś tego typu. Na pewno nie ze względu na święto żydowskie. Bo prawdę powiedziawszy, jego te święta żydowskie mało interesowały. znaczy cesarza rzymskiego, no, namiestnika, tylko ze względu na to, że mogło dojść do jakichś zamieszek, a on był za to odpowiedzialny. I teraz nie ma źródła historycznego, które potwierdzałoby delegację takiej kompetencji. Mamy takie źródła co do innych prowincji, natomiast na pewno nie do Judei. Gdyby tak miało być i gdyby rzeczywiście Piłat mógł podjąć taką decyzję o zastosowaniu prawa łaski, powinno być to wyraźne. A my nie mamy tego źródła. Dlatego to może być element narracji, może być to też prawda. Tylko nie jesteśmy w stanie tego absolutnie powiedzieć. Czyli jest to prawdopodobne, ale nie wiemy, czy to jest prawdziwe.
Chyba jedyne, co jest najbardziej prawdopodobne na podstawie tych faktów, które możemy sobie zrekonstruować, jest to, że Barabasz, jeśli takowy istniał, faktycznie był bardzo poważnym przestępcą, dlatego że władza rzymska raczej wykonywała wyroki natychmiast. Tak. A jeśli on był więziony, co nie było elementem kary, tylko raczej takim środkiem zabezpieczającym,
zapobiegawczym. Zabezpieczającym też może być.
No właśnie, to dlatego właśnie on był więziony, ale ten element transakcyjny raczej nie doszedł do skutku. A nawet no być może się nie wydarzył, prawda?
Być może się nie wydarzył. Jest to element narracji. Narracja ma to do siebie, że jest pisana przez kogoś, bywa kształtowana w określony sposób, w zależności od tego, co... Inaczej, bo jaka jest intencja auctoris, czyli tego, który pisze tę narrację. Sama narracja też ma swój cel, tak? Mówimy, że to też jest pewna intencja. No a potem ta narracja jest czytana i przetwarzana. W związku z tym jako element kulturowy to jest. Natomiast czy jest to prawda, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
Powiedz, Paulino, na koniec, jaką wartość według ciebie jako badaczki tego tematu ma powracanie przez pryzmat tych różnych instytucji prawnych do tego, co się wtedy wydarzyło w Judei. Bo niewątpliwie to jest tak, że my dzisiaj rozmawiając, trochę teoretyzując, trochę rekonstruując sobie na podstawie pewnych rzeczy, które wiemy, no trochę się bawimy, ale równocześnie mam wrażenie, że ocieramy się jednak o jakąś taką, bawimy intelektualnie, taką no, ważną prawdę o naszych korzeniach, naszej tożsamości, bo możemy zastanawiać się nad tym, czy Barabasz był, czy go nie było, czy Jezus
Judasz był, czy go nie było,
ale jedno jest pewne, że gdyby ten proces zakończył się inaczej, to być może świat następnie, świat i dzisiejszy, też wyglądałby zupełnie inaczej.
Czy świat dzisiejszy, to mi trudno powiedzieć. Przez wieki wykorzystywano właśnie to wydarzenie i narrację na ten temat do pewnych manipulacji i do uzasadniania pewnych decyzji nawet politycznych, czy decyzji kulturowych, do pewnych decyzji, które powodowały wykluczenie, do pewnych decyzji, które nawet powodowały potępienie. Tam jest ta fraza, no, tylko że to jest znowuż element narracji. Tu umywam ręce, a tutaj krew jego na nas i na dzieci nasze i tak dalej. I to jest ta fraza, która była przez wieki, no praktycznie już nawet od starożytności, no ale głównie od czasów reformacji i dalej wykorzystywana do tego, żeby w jakiś sposób ten naród żydowski inkryminować, marginalizować, wykluczać. Więc być może to jest też ta tęsknota za tym, żeby pewne sprawy uporządkować, wyjaśnić. Nie wiem, czy wybielić, nie chciałabym tego mówić.
Ale przywrócić sprawiedliwość historyczną, taką, która zakłada osadzenie tych wydarzeń w kontekście pierwszego wieku naszej ery w Judei, a nie na przykład w Polsce XXI wieku. Bo to chyba o tym jest trochę nasza rozmowa, o osadzaniu w kontekście historycznym, także w kontekście instytucji, które wtedy funkcjonowały. To, że dzisiaj ten proces wydaje nam się niesprawiedliwy, tak? To nie ma przełożenia na to, jak czuto to wtedy.
Sprawiedliwość jest bardzo trudnym słowem.
Tak, nie będziemy się nad nią teraz pochylać, bo to się nie uda.
Anegdotycznie można powiedzieć, że sprawiedliwość można dzisiaj znaleźć tylko w jednym miejscu. W słowniku języka polskiego pod literą S.
A,
Natomiast sprawiedliwość jest pojęciem pozaprawnym przede wszystkim. To pojęcie odwołuje się do pewnych konotacji, które my mamy, pewnych konotacji moralnych, etycznych, jak chcemy to nazwać. No bo mamy sprawiedliwość formalną i materialną, no bo to są te dwa. No, formalna została zrealizowana, bo to jest kwestia procedury. Czy materialno-prawna? Trudno powiedzieć. Ona jest też zależna od czasów, w których żyjemy, ponieważ inaczej definiujemy sprawiedliwość, rozumiano może, czy przeczuwano, czy no właśnie, przeczuwano sprawiedliwość w czasach starożytnych, no a inaczej potem, inaczej też dzisiaj, bo musimy się odwołać do jakichś kryteriów. To jest raz, czy to był wyrok sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy. On był od strony, jeszcze raz powtórzę, od strony formalno-prawnej był sprawiedliwy. Od strony materialno-prawnej można mieć wątpliwości.
A to, co mnie najbardziej w tym wszystkim ciekawi, to to, że okazuje się, i to pokazała też nasza dzisiejsza rozmowa, że z tego procesu można wyciągać wnioski dotyczące nie tylko właśnie spraw religijnych i duchowych, ale w ogóle cywilizacyjnych i takich tak uniwersalno-prawnych. I dlatego to jest bardzo cenna rzecz. Dlatego, że wszyscy znamy ten kontekst i jesteśmy w stanie na jego podstawie obracać różnymi mniej lub bardziej abstrakcyjnymi pojęciami. Szanowni Państwo, mamy dla Państwa prezenty. Jeśli mieliby Państwo chęć ponurkować nieco dłużej w tej materii, a zapewniam Państwa, że warto, to proszę napisać na tadeusz.marek@radiokrakow.pl. Mamy dla Państwa książki Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego autorstwa Pauliny Święcickiej, która książki podpisze. Podpiszę. Otrzymałem znak, że podpiszę, a która równocześnie była moją gościnią w dzisiejszym wydaniu programu. Bardzo ci, Paulino, dziękuję.
Ja również dziękuję za uwagę.
I do usłyszenia tutaj znów.
Do usłyszenia.
Tadeusz Marek audycję prowadził, Jarosław Górski ją zrealizował. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia ponownie.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.